Lechistan, czyli orientalna historia Polski, kolejny odcinek podcastu, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. O czym dziś?
No dzisiaj było trochę erotyki w jednym z podcastów, to dzisiaj będzie troszeczkę taki hard. Spokojnie, proszę się nie bać, nie trzeba słuchać po 23, bo będzie też mrocznie. Będzie troszeczkę horror, no, jak to Transylwania Siedmiogród, ale też z elementami feministycznymi. Rodzina Batory to nie tylko nasz wspaniały król, ale no nierzadko jej przedstawiciele to naprawdę mroczne postacie. Ale no co zrobić, no bardzo z nami związani, jak Państwu pokażemy, z Polską. Ale z drugiej strony mieli rękę do ludzi, wypromowali naprawdę wybitne postacie w historii Węgier. No i co? Oczywiście Turcy będą cały czas gdzieś w tle się pojawiać, bezdyskusyjnie.
A my przypominamy Państwu, że to dwóch rzeczy należy się być może obawiać albo nie obawiać. No lekkie drżenie jest po Twojej zapowiedzi tego, że będzie horrorem trochę tu powieje w przypadku rodziny Batory. Ale druga rzecz, przypominamy Państwu, że...
Batory,
tak. A był taki zespół jakiś metalowy, strasznie ciężki, grający taką ciężką muzykę Batory. No ale z ciężkich rzeczy to ciężki był też statek Batory.
Tak.
W Polsce. W każdym razie to, co Państwo powinni wiedzieć, to, że jest się czego obawiać, ponieważ nadchodzi zmiana, ona będzie płynna, a może Państwo już ją wyczuwają w naszych podcastach Lechistan. W największym skrócie mówimy Lechistan, czyli orientalna historia Polski, ale nie boimy się powiedzieć globalna historia Polski lub też ten biały orzeł, który łopocze skrzydłami piaskowski.
Przykrywa całą ziemię.
Tak, przykrywa całą. Tak, i to jest przynajmniej.
Nie tam od morza, nie od oceanu do oceanu, od galaktyki do galaktyki.
Co najmniej. Ale jak rozumiem dzisiaj o Stefanie Batorym, którego kojarzymy ze szkoły, nie?
Nie o Batorych, bo o Batorym już mówiliśmy.
No, ale od niego zaczniemy, przypominając, tak, że przecież jeśli Państwo chcą nie tylko o rodzinie, ale o samej sylwetce więcej, to wystarczy odnaleźć Lechistan z ubiegłego tygodnia i sobie po prostu posłuchać, jaki to był przemiły człowiek.
Tak, wybitny król, moim zdaniem jeden z największych w historii Polski, związany też z nami, że no został, jak został królem, to ożenił się z Anną Jagiellonką. To nie był pierwszy przypadek w historii Batorych, że żenili się z białogłowymi z Polski, bo jeden z Batorych ożenił się z księżniczką mazowiecką Zofią w latach 20. XVI wieku. No i problem był tylko taki, że według historyków no, mamy problemy z jakimiś genetycznymi wadami i też psychicznymi problemami w rodzinie Batorych, prawdopodobnie ze względu na często jakieś bliższe koligacje. W efekcie, oprócz naszego wielkiego władcy, który miał niestety ataki epilepsji, no, spotkamy tam też no, znanych, no nazwijmy rzecz po imieniu, kryminalistów, zbrodniarzy, tyranów, gwałtowników, okrutników, byśmy nawet powiedzieli psychopatów i tak dalej. No ale no co zrobić? No takie czasy można by powiedzieć, ale opowiemy Państwu o najciekawszych z nich, a potem Państwu pokażemy, że no też z drugiej strony dzięki tej rodzinie Węgrzy mają tak znakomitą postać jak Gabor Bethlen, który też jest związany z naszą polską historią.
Lechistan. Alternatywna historia Polski. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Zawsze w piątek po 19:00.
Jak był królem Stefan u nas, no to ktoś musiał zarządzać Siedmiogrodem. No więc tym wojewodą Siedmiogrodu w latach 1581-86 w imieniu Stefana Batorego był Zygmunt Batory, który był jego bratankiem i potem został księciem Siedmiogrodu i był z nim z przerwami aż do początku XVII wieku. Mówię z przerwami, tutaj już widzimy, że mamy problem z tak zwaną stabilnością emocjonalną, że słynął
z przerwami na pobyty w szpitalu.
Gwałtownik i okrutnik, mówiąc najdelikatniej, tak był nazywany, bo trzykrotnie zasiadał na tronie, w tym nie zawsze było tak, że ktoś go z niego zrzucał, tylko na przykład on sam
zapomniał, że tak, już
abdykował, tak. Znudziło mu się, stwierdził, nie, to mnie jednak nuży i męczy. Był też księciem Opola i Raciborza na Śląsku, króciutko, więc też związany w ten sposób. Jego siostra Gryzelda. Cóż za piękne kobiece imię, no ale postać bardzo ważna w tym, z tego powodu, że ożeniła się, wyszła za mąż, przepraszam, z Janem Zamoyskim, kanclerzem, który oczywiście jest kolejnym przykładem, jak wśród Batorych, wokół Batorych można było spotkać osoby wybitne. Zygmunt odwiedzał nasz kraj, między innymi liczył na to, że uda mu się ożenić z Anną, siostrą Zygmunta III Wazy, ale nic z tego nie wyszło. Jak Zamoyski na początku XVII wieku, o czym zrobimy cały podcast, stwierdził, że Polska musi być aż do Dunaju. To były czasy, proszę Państwa, to się rozmarzyłem w duchu polskim imperialnym, kiedy nasi chłopcy szaleli od Morza Białego, tam gdzieś, prawda, przy Półwyspie, niemal, prawda, Karelia i tak dalej, na północy Rosji, aż po Dunaj, gdzie właśnie Zamoyski opanował nawet na krótko i osadził swoich ludzi, o czym będziemy opowiadać, w Mołdawii i Wołoszczyźnie. I wtedy stwierdził, że okej, Zygmunt Batory, to go może wsadzimy znowu do Siedmiogrodu, ale jak zobaczył Zamoyski, że wchodzą Habsburgowie, z którymi on się bardzo nie lubił, to stwierdził: momencik, ja na razie jestem zajęty w Wołoszczyźnie i Mołdawii, więc nic z tego nie wyszło, ale wrócił Batory jeszcze raz w 1601, Zygmunt. Oczywiście w jego szeregach byli liczni, w jego prywatnej armii byli liczni Polacy, no ale skończyło się to katastrofą. Poniósł klęskę w bitwie z Michałem Walecznym, kluczowa postać dla Rumunów, który na króciutko, to jest rumuńska opowieść, prawda, Rumunia była wcześniej, bo przecież nasz Michał Waleczny, którego herb jest nawet w godle Rumunii, zjednoczył ziemie rumuńskie, czyli Siedmiogród, Mołdawię i Włoszczyznę, ale na króciutko, no ale podnosi klęskę i potem musi już mieszkać na obczyźnie. Ale inna bardzo ciekawa postać, jak Państwo będą jeździć po Warmii i Mazurach, to pamiętają Państwo, że w Braniewie był Balint Balasi, znakomity poeta, wielki poeta węgierski, od którego jest instytut, tak jak my mamy Mickiewicza, to Węgrzy mają właśnie instytut Balasiego.
Ale nie w Braniewie, tylko w Budapeszcie.
Tak, ale tam jest płyta upamiętniająca jego pobyt, bo jak stwierdził tam, przecież jak pamiętasz, Pawle, mówiliśmy o tym, że to było takie doświadczenie, bo był nad oceanem, no z perspektywy, tak. No tutaj nie chcemy sobie zrobić żartów z naszych węgierskich przyjaciół, że ten Balaton to taki wewnętrzny ocean. No więc nie przypadkiem tam trafił, bo tam biskupem był warmińskim nie kto inny, tylko Andrzej Batory. Ale był on opatym na przykład naszego Czerwińska tutaj koło Warszawy, więc nie trzeba aż tak daleko jechać. A zwiedzając Mazury i Warmię, polecamy Państwu miejscowość Barczewo, gdzie jest taki symboliczny grobowiec Andrzeja i Baltazara Batorego, który był jego bratem. I to jest, proszę Państwa, jeden z najlepiej zachowanych w Polsce wspaniałych grobowiec zabytków sztuki manierystycznej. Jest niesamowity. Tylko trudno się dostać do tego kościoła, to ostrzegam. Nie jest to łatwe, ale jak się uda, to naprawdę warto. To się to dokładnie taki grobowiec symboliczny fachowo się nazywa cenotaf. Ale wystarczy grobowiec symboliczny, właśnie przedstawiający i Andrzeja i Baltazara, i jest dziełem Willema van den Blocke, który był znanym rzeźbiarzem i flamandem związanym z Gdańskiem, co oczywiście nie jest żadnym przypadkiem, bo Gdańsk był zawsze silnie związany z Niderlandami. Więc proszę zobaczyć, że tutaj są związki między Siedmiogrodem i rodziną Batory, Warmią i Mazurami. Sam Batory właśnie, jak Zygmunt zmęczył się z rządzeniem, to go na krótko zastąpił. Zamierzał razem z Zamoyskim właśnie wprowadzić na tron takiego naszego, można powiedzieć, protegowanego Szymona Mochyłę. O tej rodzinie Państwu bardzo dużo opowiadamy, bo jest bardzo ważna w historii Polski i Ukrainy. No ale nic z tego nie wyszło, ponieważ Michał Waleczny właśnie dokonał wyprzedzającego uderzenia na Siedmiogród, no i Andrzej Batory poległ. podczas tych walk, a Siedmiogród opanował Michał, czyli i jest nawet ten motyw jest w sztuce, mogą Państwo zobaczyć obrazy rumuńskie, które do tego nawiązują, do tego zwycięstwa. Więc mamy, no, jak widzą Państwo, Zygmunta Batorego, któremu miał tak huśtawkę nastrojów i też z karierą tak jego wyglądało, no i Andrzej Batory, biskup, który poległ. A teraz przechodzimy, no, jak u Hitchcocka było ostro, a teraz będzie zaczęliśmy od trzęsienia ziemi i teraz będzie tylko napięcie narastać. Elżbieta Batory, zwana krwawą hrabiną Szczachtic.
Proszę sobie zapamiętać to imię i nazwisko.
Elżbieta Batory. Czachtice na Słowacji, koło Tręczyna. Siostrzenica Stefana Batorego, żeby Państwo sobie ją jakoś umieścili w tych koligacjach. Siostrzenica. No więc... No to jest taka kobieca wersja pewnie, która przeszła do legendy i straszną jej dorobiono gębę, ówczesne tabloidy, no, ale nazwijmy te rzeczy po imieniu. No,
pomogła tej legendzie.
Pomogła tej legendzie. To nie jest tak, że wszystko wymyślili i oczernili wspaniałą, kochaną kobietę. Można powiedzieć w spódnicy, nie kto inny, ale węgierski Dracula. Nie, rumuński. Tak, ale w tym przypadku węgierski, pani Elżbieta. No więc próbuje się tłumaczyć w legendach w różny sposób, dlaczego taka była. Miała jako małe dziecko widzieć, prawda, jak jeden z cyganów, który zajmował się, był w sekcji rozrywkowej, został złapany i oskarżono o sprzedawanie w niewolę dzieci Turkom, bo oczywiście tam się sprzedaje dzieci. No to uznano go za winnego i miano go skazać w ten sposób, że zaszyto go w rozciętym brzuchu konia. Ale jak śmialiśmy się przed podcastem, no jeden z historyków stwierdził, nie, niemożliwe, wartość konia była taka, że na pewno by tam nie zaszyto cygana. No ale mógł to być jakiś tak zwana nasza szkapa, nawet własności cygana. Mhm. Następnie inna opcja, że jako dziecko widziała, jak, prawda, jej jeden z kuzynów zdenerwował się, mówiąc najdelikatniej, na zbuntowanych chłopów i ponad 50 na jej oczach obciął nosy i uszy. No ale takie to
no, ale
były...
strzegaliśmy, na samym początku strzegaliśmy Państwa, że lekko nie będzie w tym
tak,
podcaście.
Potem dorobiono jej gębę, że oczywiście ten jej sadyzm, o którym zaraz opowiemy, wynikał z tego, że odwiedzała swoją ciocię Klarę w Wiedniu, która miała organizować wyuzdane orgie lesbijskie.
No ale to dobrze, to z tego nie wynika żaden sadyzm.
Tak,
jak do cioci Klary
właśnie,
się jeździ do Wiednia obejrzeć, że no właśnie, panie ze sobą są razem, to z tego nie
są
wynika,
dwa problemy
żeby
z kogoś
zasić Klarą. Teraz, prawda?
Pierwszy problem z ciocią Klarą jest taki, że historycy się, momencie, bo tam poznała panią, która ją wprowadziła jedna w czarę, a w drugą w sadyzm. Ale no to jest oczywiście, problem jest podstawowy taki, że ciocia Klara była już osobą, no... starszą, kiedy ona mogła ją odwiedzać i trochę trudno sobie wyobrażać, żeby była taką bardzo aktywną organizatorką wyuzdanych orgii lesbijskich.
Ty po prostu nie doceniasz ludzi starszych, którzy mogą mieć naprawdę szerokie horyzonty, mogą mieć szeroki gest i mogą naprawdę żądać takich nietypowych rozrywek. Ja wierzę w tą wersję z ciocią Klarą z Wiednia, która była autentycznie dobrą organizacją. Dzisiaj by była szefową jakiegoś bardzo fajnego, odnoszącego sukcesu klubu, o którym było bardzo głośno
w Polsce. No dobra, okej. W sumie tak, może to jest z mojej strony...
Ageism.
To jest przejaw ageizmu, że oskarżam ciocię Klarę, że jest dziaderką.
Tak.
No i teraz tak, jak już Elżbieta została oskarżona, to oskarżono ją najróżniejsze rzeczy, ale generalnie o to, że poniosło z jej rąk i jej sług śmierć ponad 600 osób. Teraz wiemy, że to jest zawyżona liczba, na pewno. Natomiast no, problem jest taki, że pewnie dość sporo ludzi zginęło i tutaj mamy różne wątki też, że to były tortury, że to były najdelikatniej mówiąc pojawiła się legenda bardzo popularna, która przeszła do literatury, że ona wierzyła, że trzeba się w krwi młodych dziewcząt kąpać, żeby zachować urodę. Plenitude action liposą, że tak powiem, jeśli chodzi o twarz, że krem przeciwzmarszczkowy najlepszy. Powstała bardzo taka popularna legenda. Natomiast bronią ją niektórzy historycy, że generalnie ona była wybitną kobietą, bardzo inteligentną i no, społeczeństwo ją nie chciało zaakceptować. Inni tłumaczą, że tak wcale nie było, bo inne wdowy jakoś sobie w życiu radziły, bo została ona wdową. Jej zresztą mąż, Ferenc, nazywany był przez Turków Czarnym Bejem. bo słynął z tego, że miał naprawdę, albo mroczny byśmy go nazywali, mroczny rycerz, mroczny bej, bo był takim właśnie pogranicznym rycerzem walczącym z Turkami, no ale słynął z okrucieństwa. Dla zabawy czasami mu się zdarzało zabijać jeńców w sposób okrutny, więc no można też zrzucić część odpowiedzialności na męża. Generalnie zamurowano ją żywcem.
To był oficjalny wyrok, tak?
Tak, w jednej z komnat zamku. Oczywiście pojawiły się też potem oskarżenia, że ją w to wszystko wrobiono, że to konspiracja, spisek po to, żeby jej odebrać majątek, że też podobno pojawiły się spekulacje, że zaczyna współpracować z rodziną Batory, która wtedy była w Siedmiogrodzie, czyli wątek, że coś tam z Turkiem może próbuje przeciwko Habsburgom, no i tylko zastawiono otwór do podawania pożywienia. I miała tam przebywać aż do śmierci.
Straszne to jest. Jak jeśli biorę pod uwagę to, że od czasu do czasu ktoś z Ministerstwa Sprawiedliwości albo sam minister słucha naszego podcastu i możemy mu podszepnąć pewne rozwiązania co do kodeksu karnego i kar tam orzekanych, to jestem przerażony tym, co z tego może wyniknąć. No bo to było skuteczne ewidentnie. Tak,
tak, ale no. Pamiętaj, Pawle, drogi, że pozostali, no zostali w okrutny, wspólnicy w zbrodni, jej słudzy, no ponieśli bardzo okrutną śmierć w męczarniach, a ona ze względu na to, że była wysoko urodzoną hrabiną, no to czyli, tylko ją zamurowano.
Rozumiem, czyli to była taka lekka kara.
Tak, lekka kara. I też w naszej literaturze znajdziemy panią Elżbietę, ponieważ w okresie międzywojennym, w 1933 roku, została opublikowana książka pod tytułem Krwawa hrabina, no niezbyt oryginalny tytuł, polski pisarz, dziennikarz Stanisław Antoni Wotowski ją napisał, który był, no można powiedzieć, zażartować Rutkowskim tamtych czasów, prywatny biuro detektywistyczne, znawca okultyzmu oraz masonerii i autor powieści właśnie kryminalnych, sensacyjnych. I on był bardzo popularny. To był tak zwany, powiedzmy, no, Polacy nie gęsi, tylko tak jak Skandynawowie swoją mroczną literaturę kryminalną mają. Więc to właśnie mogą Państwo zobaczyć, że to też wątek polski. I co się stało potem z Batorymi? No więc męski przedstawiciel tego rodu, ostatni potomek, umarł w głównej linii, umarł w roku 1634. Też się nazywał Andrzej. Co ciekawe, urodził się w Polsce i jego matka była Polką i żona była Polką, a ojciec był namiestnikiem na Podkarpaciu, Krasnego. Co to wszystko pokazuje? Jak silne były więzi, szczególnie Małopolski, z ziemiami węgierskimi i tutaj oczywiście olbrzymia rola tego, że Stefan Batory został królem Polski. To nie podlega dyskusji, ale jak widzą Państwo, i matka Polka, i żona Polka, i jego córka Zofia to była ostatnia żeńska przedstawicielka tego rodu. Opowiemy jeszcze o niej, ponieważ była ona żoną Jerzego II Rakoczego. Zrobimy taki podcast, w którym Państwu pokażemy, pójdziemy pod prąd tego przekonania, że jesteśmy takimi wielkimi zawsze, że byliśmy zawsze wielkimi przyjaciółmi z naszymi bratankami węgierskimi do szabli. Pokażemy, że niestety czasami było tak, że my się tymi szablami i to zdecydowanie okładaliśmy i jedną z takich postaci jest Jerzy II Rakoczy. To jest jego żona Zofia. I mimo wszystko wokół Batorych spotkamy ludzi wybitnych. Wspomnieliśmy Zamoyskiego, kolejny Gabor Bethlen, który zaczął karierę właśnie na dworze tego Zygmunta, nie, byśmy go nazwali Zygmunt Wątpiący Batory, czyli trzy razy na tronie. To właśnie u Batorych Bethlenowi się udało wypromować i został po ostatnim Batorym Wielkim Księciu w 1613 roku Gabor Bethlen księciem Siedmiogrodu. I jest moim zdaniem, nawet bym powiedział, pokusił się o stwierdzenie, najwybitniejszym księciem Siedmiogrodu i to jest złoty okres kultury węgierskiej. W najróżniejszych wymiarach architektura, sztuka, literatura właśnie w Siedmiogrodzie. Proszę o tym pamiętać, jak Państwo usłyszą, że była tylko ta turecka okupacja, była przerażająca, straszna i tak dalej. Ja nie mówię, że było wspaniale, ale Siedmiogród pokazuje też ten motyw, że stał się ważnym graczem w Europie Środkowej i tacy ludzie jak Bethlen mogli być mecenasami sztuki, kultury i tak dalej. Oczywiście będąc cały czas zafascynowanymi kulturą muzułmańską, osmańską, kupując tam sobie dywany, stroje, kafelki, broń i tak dalej. Tak? Nagonka była na niego straszliwa w krajach katolickich, bo on był kalwinem i był patronem kalwinów. Więc oskarżano go po prostu, że jest Turkiem, muzułmaninem. Krążył po Europie taki list w 1621 roku, który rzekomo napisał Betlen, fake list Betlena, że napisał go do Hana Krymskiego i gratuluje zwycięstwa pod Cecorą nad nami. Przypomnijmy, poległ w tej bitwie Stanisław, hetman Stanisław Żółkiewski i że bardzo obraźliwie się ona wypowiada z dużą pogardą. No na szczęście wiemy, że to fake news.
Jak ktoś przejął jego konto, po prostu tak się mówi.
Tak, ktoś przejął jego konto. Tak, tak się on bronił, ale mamy dowody, inne jego wypowiedzi na nasz temat, że to była generalnie, można było łatwo udowodnić, że to jest nieprawda. Jest on związany z Polską, ponieważ panował nad Opolem i Raciborzem. Tak jak wcześniej Zygmunt. Krótko.
Jak to się stało?
Jak to się stało? No tak to się stało, że walcząc z Habsburgami udało mu się poszerzyć swoje włościa w Europie Środkowej i dostał też, mówi, ja też chcę kawałek Śląska. No to jest,
każdy by chciał.
Drogi Pawle, kto by nie chciał? No to była naprawdę fajna. On od razu zaczął bić monetę, trochę takiej, nazwijmy go, słabszy. Lewą, tak zwaną inflację wywołał. I co bardzo ciekawe, kiedy go stamtąd wyrzucono, to ruszył na Śląsk za armią, w której byli liczni Turcy i Tatarzy. Turcja mu dała żołnierzy, sama nie walczyła wtedy z Habsburgami, wszedł na Morawy i doszedł aż do Bochumina. To jest miejscowość graniczna, Śląsk Cieszyński, między Polską a Czechami. Kawałeczek Bochumina jest dzisiaj starego, pod inną nazwą jest w Polsce i w szeregach tej armii jest chyba z 3000 Turków, Janczarów i 2000 Tatarów. I to oznacza, że to jest najdalej, gdzie w głąb Europy Środkowej, na takim kierunku północno-zachodnim, oczywiście pod dowództwem Betlena, doszli kiedykolwiek Turcy i Tatarzy w Europie. Do Bochumina, pod Betlenem, lennikiem osmańskim.
Tak. Smażony ser jedli, to niech państwo się zastanowią.
Rozglądając się jakiś Janczar z Tatarzynem, gdzieś tam właśnie, nie krąży, ale a propos Tatarzynów, okolice zdewastowali bardzo solidnie nasi rodacy, Lisowczycy, o których jeszcze sporo państwu opowiemy, nazywani kozakami, którzy walczyli jak Tatarzy i właśnie na Morawach walczyli też przeciwko Betlenowi. Bardzo chciał Betlen, bo to już zrobiła się taka nowa węgierska, świecka, siedmiogrodzka tradycja, zostać też królem Polski. Rozmawiał o tym z wybitnym wodzem i królem Szwecji, Gustawem Adolfem, ale okazało się, że Gustaw też by chciał. I tutaj był problem, że z jednej strony była trochę taka zabawa w koci łapci, obaj bardzo się chcieli przyjaźnić, ale też były te problemy, że okazało się, że im się zainteresowania pokrywają. I Betlen, tylko różnica była taka, że Gustaw Adolf go zachęcał, chodź napadniemy razem na Polskę. A Betlen mówił, nie, zajmijmy się Europą Środkową, moim największym problemem są Habsburgowie. Co bardzo ważne, żona Betlena to Katarzyna Hohenzollern, z tych Hohenzollernów, którzy wówczas byli lennikami naszymi. I urodziła się i wychowała w Prusach książęcych. Królewiec, obecnie niestety nazywając się Kaliningradem, to było miejsce, gdzie się urodziła i wychowała. A ich ślub w Koszycach miał charakter legendarny. Porównywalny chyba tylko ze ślubem. Tutaj sobie pozwolę na takie odwołanie do kinematografii. Oczywiście z przymrużeniem oka w filmie Łowca Jeleni, gdzie Łemkowie, prawda, w którym jeden z nich to Wroński, czyli De Niro inaczej, bawią się przed wyjazdem do Wietnamu. Tak. Więc jak będą państwo w Koszycach, bo nas, jak państwo pewnie zauważyli, robimy się też troszeczkę na zasadzie, że promujemy różne miejsca w Polsce i w innych krajach, żeby odwiedzić. Troszeczkę taki, Bedeker. Jest lewoczki dom i to jest najlepiej zachowany świecki, gotycki budynek w tym mieście. Bardzo fajne miasto w ogóle, polecamy państwu. I tam właśnie odbył się ślub. Wszystko w środku to były wspaniałe osmańskie i perskie dywany. i kobierce, tak, porozkładane wszędzie.
To jak państwo będą w Koszycach, niech państwo zobaczą, jak państwo będą w Kaliningradzie, to niech państwo nie szukają informacji, że tam się urodziła Katarzyna Hohenzollern, dlatego, że tam nie ma tej, przynajmniej nie znalazłem takiej informacji. Jest dużo informacji dotyczących Immanuela Kanta, który rzeczywiście z Królewca jest z Kaliningradu, ale co do Katarzyny Hohenzollern, to jakoś obecni mieszkańcy wyparli tą wiedzę jakoś, może przez
może jak zrobimy taki podcast dla obwodu kaliningradzkiego, to wtedy wypromujemy. Co jeszcze tam się, co było? Oczywiście mieliśmy cygańskich, ale także tureckich muzyków zamówionych, czyli w Koszycach grała też turecka kapela na takim weselu. Oczywiście Betlen miał problem, bo przyjechały liczne delegacje i byliśmy też my. Liczna naprawdę delegacja z Polski, bo był między innymi najróżniejsi nasi książęta i magnaci. Przypominam, że Hohenzollernowie byli lennikami, byli bardzo blisko skoligaceni z linią kalwińską Radziwiłłów. Biskup Krakowa też zaszczycił taką imprezę i myślę, że to, co było dużym wyzwaniem dla Gabora, to jak spowodować, żeby nie doszło na imprezie do poważnej rozruby, do bijatyki weselnej.
Zawsze to same. Panowie, nie tutaj, proszę wyjść na zewnątrz.
Bo okazało się, że przyjechały liczne delegacje i od Habsburgów i od Osmanów, więc on powymyślał, tak, tutaj Schachermacher tak wymyślił, że udało mu się coś takiego zrobić, że jednych przytrzymał przed miastem, drugich ugościł, potem powiedział im, że musi, przepraszam bardzo, ale jestem bardzo zajęty, dzwoni do mnie szwagier i tak dalej, no więc generalnie udało się rozdzielić. Jednego dnia bawili się na imprezie Habsburgowie, a drugiego dnia Turcy. Ta delegacja turecka, to proszę sobie zdawać sprawę, były imprezy w tych czasach, to liczyła 500 osób. Oczywiście nie wszyscy byli wpuszczeni. Czelać i tak dalej. Reszta towarzystwa, tak zwany plebs, bawił się na imprezach okolicznych, na mniejszych scenach, tak byśmy powiedzieli. No i to, co jest niesamowite, że to, co zamówił dla niej Betlen, postaw się, a zastaw się. Kupił jej wspaniałą karocę, całą w złocie, w srebrze, w różnych wspaniałych materiałach tekstylnych, którą zamówił w Konstantynopolu. I teraz taka muzyka powinna być. Jak widzę, jak ona wjeżdża w tej karocy do Koszyc, to było coś.
Jak zwykle. No. Drogie samochody i ozdoby. Tu się nic nie
zmieniło. To się nie zmieniło. Gabor. I teraz, proszę państwa, to a propos Maxa Webera i tej etyki protestanckiej, kalwińskiej. Przypominam, Ol był Kalwinem. U nas w regionie kalwinizm przyjmuje swoje formy. Patrz, Viktor Orban. Oj, obrazi się na nas. Ale kogo spotkamy z Polski wokół Betlena? Czyli tak, postaci, które już państwo znają, to gigant poezji niemieckiej barokowej Martin Opitz z Bolesławca. Tam urodzony, wychowany, ale bardzo związany z Polską. Mieszkał w Gdańsku, tworzył w Gdańsku, umarł w Gdańsku, a wcześniej był sekretarzem króla Władysława IV, no ale pewnie też niestety szpiegiem szwedzkim. Takie czasy. No i kilka lat spędził w Siedmiogrodzie, bo zaprosił go tam właśnie, żeby pracował w gimnazjum. Nie kto inny, ale Gabor Betlen. Proszę go zapamiętać nie tylko jako wybitnego władcę, dowódcę wojskowego, ale właśnie mecenasa sztuki. No, zakładam, że wiele osób będzie go kojarzyło przede wszystkim z tą karocą. No, kogo jeszcze spotkamy? Zygmunt Zaklika, Zaklikowa na Podkarpaciu, który był polskim Kalwinem i którego krewny nieraz odwiedzał Węgry, nawet trafił do więzienia Habsburgowi, go wsadzili na zasadzie: my wiemy, że głosowałeś na Stefana Batorego podczas elekcji, będziesz siedział. Natomiast Zygmunt został dyplomatą, posłem Betlena. Miał w tej kwestii doświadczenie, bo pracował dla Janusza Radziwiła i posłował między innymi do Moskwy. Też posłował pewnie do Turcji. Kolejna taka postać to Henricus Dreilingius Sagano Silesius. To Sagano, to nie chodzi o Sagan, tylko Żagań. który Państwo sobie mogą zlokalizować na mapie, a Silesius oczywiście śląski, czyli połączenie żagańsko-śląskie. Opis go polecił, stwierdził tam w Żaganiu, jest taki bardzo fajny pan. Między innymi Katarzyna Brandenburska, właśnie Hohenzollernowa, go wysyłała do Stambułu z posłowaniem.
Ale trochę inaczej niż teraz, bo jak rozumiem, oni wszyscy języki obcy znali, prawda?
Tak. I plus żeby można było też na miejscu, zakładam, to tak. Mogło być bardzo ciekawe, na miejscu pewnie mógł się porozumieć z urzędnikami osmańskimi, na przykład po łacinie. Nie wykluczam, że okazało się, że ktoś krzyknął tam, czy jest tu ktoś, kto mówi po niemiecku? No i proszę bardzo.
Czyli w przeciwieństwie do czasów nam obecnych i współczesnych, żeby w dyplomacji cokolwiek zadziałać, trzeba było języki znać. No.
Ale wiesz co, te wycieczki takie personalne są bardzo nieładne. Otwieramy szeroko wrota dla wszystkich po prostu, a nie ty chciałbyś zrobić jakąś elitarną służbę dyplomatyczną. Inna bardzo ciekawa postać, Weichard Schulitz. Tym razem z Żmigrodu. Żmigród jest koło Trzebnicy, znowu na Śląsku, więc jak widzą Państwo, mamy Ślązaków i mamy Zaklika. Żagań nie jest dokładnie na Śląsku, pamiętajmy o tym.
Tylko... To nie jest już lubuskie?
Tak, dokładnie.
To jest lubuskie.
Tak. I był on bardzo dobrym doktorem, zajmował się między innymi właśnie Betlenem, jego zdrowiem. Posłował też do Brandenburgii właśnie i do Prus książęcych w sprawie ślubu między nimi, Katarzyną i Gaborem. No niestety, kiedy wracał z Konstantynopola, bo też na jego liście miejsc, które odwiedził jako dyplomata, poseł był Stambuł, no doszło do... morderstwa, zamordowano go i najprawdopodobniej zrobił to Istvan Csáky, który był, wszystko na to wskazuje, kochankiem Katarzyny. Czyli no niestety Gabor, może tutaj akurat okazało się, że no nie wszystko mu w życiu wychodziło, bo żona prawdopodobnie no...
A że to, że zleciła to zabójstwo? Że
no nie obwiniam ją, obwiniam pana Istvana Csákyego, ale generalnie jest opinia historyków i źródła na to sugerują, że no nie byli szczęśliwym małżeństwem. Mimo tego, że kupił jej, można by powiedzieć, taką ci karocę kupiłem w Stambule. No. A ty takie rzeczy mi wykręcasz. No. I a propos jeszcze właśnie, żeby Państwu pokazać, że Betlen czuł do nas sympatię, no to proszę pamiętać o tym, że napisał do króla Szwecji Gustawa Augusta w liście coś takiego. Węgry nie mogą rozpocząć wojny przeciwko Polsce, ponieważ pomiędzy dwoma narodami istnieją dawne ścisłe więzy przyjaźni, jeśli nawet król polski wysłał ostatnio cesarzowi z pomocą oddziały kozackie, chodzi o Lisowczyków, uczynił to król. Nie zaś naród polski, który nie może za to odpowiadać, czyli rozdzielamy naród od rządu i władzy i deklarujemy sympatię. Ta relacja z tym Gustawem Adolfem jest bardzo ciekawa, bo oni, proszę pamiętać o tym, byli szwagrami, więc byli ze sobą blisko i próbował go kilkakrotnie właśnie Gustaw Adolf wciągnąć w...
Jakąś wersję rozbioru Polski.
Tak, jakąś wersję rozbioru Polski. Wysyłał do niego dyplomatów. Natomiast zawsze było tak, że Betlen mówił, słuchaj, ja załatwię nawet Turków i Tatarów, nie ma problemu, ale skupmy się na Śląsku, skupmy się na Słowacji, na Węgrzech, tutaj można coś osiągnąć. I co ciekawe, jak Państwo będą w Sztokholmie, to proszę w Skarbcu Królewskim, który można, jak będzie otwarty, podziwiać różne niesamowite zabytki. No wiadomo, jak to król, to dostawał różne prezenty, więc są wspaniałe naprawdę przedmioty. Siodło, jest taka buława, buzdygan, szabla, które są weltklasse, byśmy powiedzieli, sztuka osmańska, którą właśnie dał nie kto inny, tylko Betlen Gustawowi Adolfowi, a wszystko to zamówił i zostało wyprodukowane w Stambule, bo tam to było często tak, że oczywiście można było mieć swoje różne manufaktury i produkować różne rzeczy, ale było przekonanie, no, że postaw się, a zastaw się i ja sobie zamawiam dywan w Isfahanie w Persji. Na to mnie stać, tak? I To, co ciekawe, dla mnie to jest niesamowite, że w sumie ta sympatia do nas, tradycyjna, ona była, no, mogła być ze strony Betlen, jak spojrzymy na jego doświadczenia z nami, to można powiedzieć, że sympatia była na wyrost. O. Bo przypomnijmy o tym, że jednym z najważniejszych doświadczeń w jego życiu to było oblężenie Wiednia. Ruszył na Wiedeń na początku wojny 30-letniej i oblegał Wiedeń i mógł go zdobyć. Natomiast wtedy u nas na tronie był nie kto inny, ale Zygmunt III Waza, który był, jak wiemy, pochodził ze Szwecji, bardzo chciał zrobić z luterańskiej Szwecji, przywrócić na łono kościoła, katolicki. No generalnie miał często syndrom takiego neofity i lubił się też z Habsburgami. Podobał mu się też model oczywiście monarchii absolutnej. No i wysłał wtedy na pomoc kilka tysięcy co najmniej żołnierzy.
Na pomoc Habsburgom.
Habsburgom oczywiście, którzy zaatakowali właśnie, to było tak zwane uderzenie odciążające i uderzyli na Węgry. I stoczyli bitwę pod Humiennem, to jest wschodnia Słowacja, i tam rozgromili wojska siedmiogrodzkie. Tam dowodził Jerzy Rakoczy, ten ojciec, o którym będziemy mówić, o jego synie Jerzym Rakoczym II. I to była totalna klęska. Mówi się nawet o tym, że może nawet 5 tysięcy Węgrów zginęło.
Z polskiej ręki.
Tak, z polskiej ręki, nazywajmy rzeczy po imieniu. Kilkanaście chorągwi. Jedną odesłano cesarzowi. No to jest naprawdę hańba i poniżenie. No i oczywiście było też tak, że do niewoli się dostali. Między innymi jeden brat Rakoczego zginął, drugi się dostał do niewoli. No katastrofa po prostu. Co ciekawe, nasi Lisowczycy zachowali się, bo my często zapominamy, że Polak rycerz, nie, czasami no niestety walczymy, nie ma problemu, no też trzeba wygrywać, a nie być tylko zwycięzcą moralnym, jak Tatarzy, na przykład pod Legnicą, że udaliśmy i też pod Grunwaldem, że uciekamy na koniczkach i wtedy ta węgierska piechota wyszła, ruszyła w naszym kierunku, a my...
Żart.
Wracamy. No i ich po prostu rozsiekaliśmy. Zaraz ma, i jak to się pięknie opisuje, gwałtowna szarża lekkiej konicy i ze wszystkich stron siedli piechocie Rakoczego na karkach. No więc doszło do wtedy do po prostu zdewastowania armii siedmiogrodzkiej. I dlaczego jest to bardzo ważne, dlatego że na przykład Julian Ursyn-Niemcewicz mówi, że to była pierwsza odsiecz wiedeńska, bo bardzo pomogła Habsburgom, bo wtedy Betlen, bo oczywiście nasi nie tylko rozgromili armię, ale zdewastowali Siedmiogród, tak? Gwałcąc, mordując, paląc, łupiąc. No, trzeba było jakoś się obłowić i w efekcie zdecydował się Betlen na przerwanie oblężenia. A to był początek wojny 30-letniej. Gdyby zdobył Wiedeń, to możliwe, że historia potoczyłaby się inaczej. Dlatego jest to jedna z bardzo ważnych wojen. Przypomnijmy, że ci Lisowczycy walczyli dla Habsburgów w całych Niemczech, no robiąc rzeczy no często straszne niestety. Przyczynili się też do klęski Czechów pod Białą Górą, bardzo ważnej. I między innymi poeta Bartłomiej Zimorowicz pisał, że po dziś dzień nie jeden Czech mdleje dla gorąca, kiedy go futro lisie grzeje. No, takie zabawne. Hi, hi, hi.
Jak dla kogo zabawne?
Heheszki takie, tak, prawda? Tak? Z serii Żart z brodą. Więc proszę państwa, następny kończymy, a następny podcast pokażemy, że no niestety nie raz polska szabla z węgierską się
spotkały.
I to
skrzyżowały.
Skrzyżowały, dokładnie.
Nie tylko pod Humiennym.
Tak. Dziękuję bardzo.
lechistan@tok.fm. Jeśli chcą państwo coś skomentować, napisać, zaproponować, wyrazić opinię, to zapraszamy gorąco do pisania do nas. lechistan@tok.fm. Do usłyszenia za tydzień, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Zawsze w piątek po 19:00. Lechistan. Alternatywna historia Polski. Tylko na tok.fm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Kolejny odcinek za tydzień, w piątek po 19:00. Lechistan.